głos pracownika.
Dzień dobry, Olga Zielińska. Zapraszam na pierwsze wydanie nowego programu Głos Pracownika. Dziś w programie między innymi, czy praca w polskich portach jest bezpieczna, czy sklepy będą otwarte w niedzielę, co zmieniło się w przepisach, także o nowym zawodzie inżyniera pojazdów autonomicznych. Dlaczego w porcie należy uciekać na widok osoby w białym kasku, kim są trampkarze i jak porozumieć się z pracownikami z Estonii, Wietnamu czy Ukrainy? Z jednej strony trwa dobra koniunktura dla trójmiejskich portów, ale z drugiej narastają lub powstają zupełnie nowe problemy dotykające pracowników. Z czym najbardziej borykają się i czego oczekują dokerzy? Materiał Katarzyny Moritz.
W ciągu ostatnich 4 lat w polskich portach zginęło 8 osób, w tym 6 w trójmiejskich portach. To dramatyczny efekt narastających problemów pracowniczych. Należą do nich niewystarczające szkolenia pracowników czy rosnąca liczba firm zewnętrznych w portach.
Jeden z moich kolegów swego czasu chciał podjąć pracę w porcie, poszedł do jednej z tych firm po 2-godzinnym instruktażu dotyczącym BHP. Jedyną informacją, którą zapamiętał bardzo dobrze, było to, że jeżeli pojawi się gdzieś biały kask i będzie to Państwowa Inspekcja Pracy, no to ma jak najszybciej uciekać.
Adam Tylski, zastępca przewodniczącego Krajowej Sekcji Portów Morskich.
Druga rzecz była taka, którą mu przekazano, bo on się zapytał, no ale ja nigdy nie pracowałem w porcie, nie widziałem, nie wiem jak to nawet wygląda. Spokojnie, tam na KEI będzie Zenek, idź do niego, on ci powie wszystko, co ty masz robić. Z agencjami związanych jest cała masa problemów. Pracodawcy nie podnoszą na przykład wynagrodzeń, albo tyle, ile tak naprawdę muszą, a pracowników z firm zewnętrznych bierze się coraz większe ilości.
Jacek Szornak, przewodniczący Krajowej Sekcji Portów Morskich.
Pracownik ma drugorzędne znaczenie, dlatego że pracodawcy nasi tutaj w poszczególnych terminalach to są właściwie światowe korporacje. To jest państwo w państwie, ich nie interesują przepisy krajowe. Pracodawcy liczą tylko słupki, tak żeby zysk był odpowiednio wysoki.
Firmy zewnętrzne to są po prostu też oszczędności.
Pewno jest oszczędność na takich zwykłych rzeczach jak urlop pracowniczy, zwolnienia lekarskie. To jest oszczędność dla pracodawcy, tak? Ma tego pracownika wtedy, kiedy tylko go potrzebuje.
Adam Piotrowski, przewodniczący Solidarności w DCTSA. Ma to przełożenie też na jakość pracy.
Dochodziło do takich sytuacji, że pracowali w miesiąca 15 zmian nocnych, 12-godzinnych. To pani sobie wyobraża, że w porcie. Mi się wydaje, że nie da się tak żyć.
Kolejne problemy to rosnąca liczba pracowników obcojęzycznych i bariera językowa.
Używamy takiego skrótu trampkarze na nich mówimy, ponieważ pojawiają się pracownicy nie posiadający ani wyposażenia, nie są ubrani w robocze ubrania, nie posiadają ochron indywidualnych, tylko po prostu rzeczywiście pojawiają się w trampkach i najczęściej co pierwsze robią, to robią sobie zdjęcia pod statkiem, bo pierwszy raz w życiu widzą statek bądź też ładownię statku.
Piotr Radkowski, przewodniczący Komisji Zakładowej Port Gdański Eksploatacja.
W naszym przedsiębiorstwie mieliśmy moment, kiedy pojawili się Ukraińcy. Teraz mam na przykład informację, że przyjadą do mnie dźwignicowi ze Estonii. To już w ogóle sobie nie wyobrażam, jak będzie komunikacja z nimi wyglądała. My dążymy do tego, żeby osoby, które będą zatrudniane w porcie, posługiwały się językiem polskim. To jest dla nas podstawowa sprawa, żeby rozumieli wydawane polecenia, reagowali na odpowiednie ostrzeżenia.
Jakich rozwiązań ustawowych oczekujecie? Od kogo?
Niezbędne na pewno jest wprowadzenie ustawy o pracownikach tymczasowych do portu.
Jacek Szornak, przewodniczący Krajowej Sekcji Portów Morskich.
Gdyby to miało jednak nie zadziałać, bo też rozumiemy, że ustawa dotyczy wszystkich pracowników w Polsce i wielu branż i mogłoby to zachwiać w pewnym momencie rynkiem, w pewnym sensie, ale u nas w portach, ponieważ jest to praca szczególna, o szczególnym charakterze, jest wiele zagrożeń i wiele prac szczególnie niebezpiecznych, więc my postulujemy w nowelizacji rozporządzenia o BHP w portach, żeby utworzyć rezerwę robotników portowych zamiast agencji, które w portach występują. Rezerwa robotników portowych miałaby polegać na tym, że odbywają się szkolenia zgodnie z przepisami, i ta rezerwa dostarczałaby pracowników do poszczególnych terminali na wykonanie określonych zadań.
Czy jeżeli do tych zmian nie dojdzie, czy planujecie jakieś protesty?
Część terminali zaistniał współzbiorowy.
Piotr Radkowski, przewodniczący Komisji Zakładowej Port Gdański Eksploatacja.
tak jak w moim, trwają negocjacje nad zmianą w regulaminie pracy, gdzie żądamy, żeby zostały wprowadzone te zapisy odnośnie właśnie języka polskiego i szkolenia nie przez firmy zewnętrzne pracowników, czy tam potencjalnych robotników, czy zleceniobiorców, tylko żeby ten proces odbywał się u nas w firmie.
Jakie działania legislacyjne są planowane, czy są planowane, żeby tą sytuację zmienić?
Działania oczywiście Główny Inspektorat Pracy w Warszawie podejmuje.
Izabela Struczyńska, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku.
No na pewno tutaj jesteśmy przy przepisach portowych. Będziemy w zakresie różnego rodzaju uprawnień, kwalifikacji wnosili o zmiany w zakresie przepisów dotyczących właśnie uprawnień. Kwestia obcokrajowców i tego uregulowania kwestii związanych z dokumentami z zakresu prawa pracy.
A ze mną w studio pan Krzysztof Dośla, przewodniczący zarządu regionu gdańskiego NSZZ Solidarność i jednocześnie wiceprzewodniczący Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego.
Wywiad z ekspertem.
Temat bezpieczeństwa, czy raczej niebezpieczeństwa pracy w trójmiejskich portach był tematem obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Czy w związku z tym przedstawiono jakieś wnioski i zalecenia?
Wnioski są i to wnioski bardzo konkretne. Wnioski, które wynikają z obserwowanych zdarzeń, jakie miały miejsce na terminalach portowych. Niestety jest tak, że w polskich portach tych wypadków jest coraz więcej. No, też zjawisko jest związane z coraz większą ilością przeładowywanych ładunków, ale i to sygnalizujemy jako organizacje związkowe działające w portach od dawna, z zatrudnianiem coraz gorzej wykwalifikowanych pracowników.
Porty to nie jedyne miejsca pracy, w których pracownicy nie mają zapewnionego bezpieczeństwa pracy. W jakich branżach mamy do czynienia z podobnym zjawiskiem?
No w tych wszystkich branżach, w których korzysta się w najszerszym wymiarze z pracowników niewykwalifikowanych albo z pracowników, którzy pochodzą z państw ościennych, a głównie oczywiście tutaj mówimy o tych 6 państwach, które korzystają z prawa do pracy na terytorium Rzeczpospolitej w oparciu o tak zwane zezwolenia. Głównie mówimy oczywiście o obywatelach Ukrainy, bo to jest ponad 90% pracujących właśnie w ten sposób w Polsce. Szacuje się dzisiaj, to są tylko szacunki, że jest to powyżej 2 milionów obywateli. W województwie pomorskim jest to gdzieś w granicach 65-80 nawet tysięcy obcokrajowców, obywateli Ukrainy tutaj pracujących.
Czy Solidarność zatem jest przeciwna zatrudnianiu obcokrajowców?
Nie, absolutnie nie. My mówimy tylko o tym, żeby to zatrudnienie odbywało się na warunkach, na poziomie takim, jaki sami oczekujemy od siebie. Czyli tak, jakbyśmy sami chcieli być zatrudniani. I nie mówimy, żeby nie zatrudniać tych pracowników. My tylko kładziemy bardzo silny nacisk na to, aby pracownik przystępujący do pracy na terminalu portowym, czy to jest terminal, gdzie przeładowane są kontenery, czy jakiekolwiek inne ładunki, no musi mieć podstawową wiedzę co do warunków pracy, co do zasad, którymi powinien się kierować, a szczególnie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Tak, aby nie stwarzać zagrożenia nie tylko, że dla siebie, ale przede wszystkim dla innych pracowników.
Czy w ramach obowiązujących przepisów są jakieś narzędzia, które pozwalają wymusić na pracodawcy spowodowanie, aby w zakładzie poprawiły się warunki pracy, a tym samym i bezpieczeństwo pracy?
No tak, jak to niestety bardzo często bywa. Te przepisy są tylko bardzo często, no są też sytuacje, w których możliwe jest omijanie tych przepisów. No ale są, oczywiście, że są. No generalnie są to przepisy ogólne, regulujące zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie przedsiębiorstw, przepisy kodeksu pracy. Są ustawy, choćby ustawa o Społecznej Inspekcji Pracy, czyli Społeczna Inspekcja Pracy jako jeden z instrumentów właśnie zapobiegania pewnym negatywnym zjawiskom, sygnalizowania pracodawcy o tym, że tutaj są pewne nieprawidłowości, które należałoby wyprostować. No ale są też i postulaty legislacyjne, które my kierujemy, znowuż mówimy jako związek, które pokazują, że jednak są pewne braki. Tu choćby ta znajomość języka w sensie komunikatywnym w środowisku pracy, ta konieczność posiadania pewnych dokumentów kwalifikacyjnych, żeby móc dany sprzęt obsługiwać czy dane czynności wykonywać. To są rzeczy, które uważamy, że powinny być lepiej uregulowane niż są. Chodzi po to, żeby nie skłaniało to do omijania jakichś tam przepisów takiego czy innego pracodawcy. Trzeba robić wszystko, aby jednak zaczęło to funkcjonować tak jak to funkcjonuje w krajach skandynawskich, nie wiem, w Holandii czy w Niemczech.
Czy Solidarność przedstawiła rządowi jakieś propozycje, sugestie dotyczące przepisów prawa odnośnie do zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa pracy?
To oczywiście, że tak. No to stanowi przedmiot niemalże codzienny, chciałoby się powiedzieć, pracy związków. Jeśli mówimy o temacie akurat portów polskich, tym dzisiaj dla nas na wybrzeżu, w Trójmieście, w regionie gdańskim najważniejszym, to Komisja Trójstronna, Zespół Branżowy do Spraw Portów Morskich i Pracy w Portach Polskich pracuje nad tym już od 2 lat. Tam te tematy są dyskutowane. Niestety idzie to bardzo opornie. Mam nadzieję, że nabierze tempa praca. Nie chciałbym, aby to tempo przyspieszało w sytuacji, kiedy będzie dochodziło do kolejnych nieszczęśliwych zdarzeń wypadkowych, do sytuacji, kiedy kolejny pracownik będzie tracił życie. Wolałbym, aby jednak wcześniej starano się wyciągać wnioski i wcześniej znajdywać rozwiązania, które będą zapobiegały takim zdarzeniom, ale jest to przedmiotem debaty. Takie konkretne wnioski były kilkukrotnie już składane przez Solidarność, Krajową Sekcję Portów Morskich, nie tylko na piśmie. No miejmy nadzieję, że staną się rzeczywiście przedmiotem troski polskiego rządu.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pięknie.
Głos pracownika, informacje.
2600 zł wynosi od początku roku minimalne wynagrodzenie. To 350 zł więcej niż przed rokiem. Na rękę pracownik dostanie około 1920 zł, a to oznacza, że wynagrodzenie w tym roku wynosi prawie 50% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Zwiększyła się również minimalna stawka godzinowa, która wynosi obecnie 17 zł. Zmiany objęły też dodatki stażowe. Większe wynagrodzenie dostaną najmniej zarabiający pracownicy z wysługą lat. Teraz dodatek za staż jest wyłączony z pensji minimalnej. Przypomnę, że do wysokości minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się również dodatku za pracę w nadgodzinach, nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej czy odprawy rentowej. W województwie pomorskim od 6 miesięcy bezrobocie utrzymuje się na tym samym niskim poziomie, wynosi 4,4%. Z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku wynika, że w rankingu województw z najniższą stopą bezrobocia Pomorskie zajmuje 5. miejsce. Od początku ubiegłego roku powiatowe urzędy pracy zarejestrowały ponad 77,5 tysiąca bezrobotnych, ale wyrejestrowały o 4700 więcej, bo około 82,5 tysiąca. Spośród osób wyrejestrowanych połowę stanowiły osoby, które podjęły pracę. Emeryci mogą w tym roku liczyć na 13. emeryturę. Otrzymają ją osoby, które do końca marca uzyskają prawa do tego świadczenia. Na ten cel zarezerwowano w budżecie państwa około 12 miliardów złotych. Wysokość minimalnej emerytury w tym roku ustalono na 1200 zł brutto, co daje 1026 zł i 69 groszy na rękę.
Zaostrzyły się przepisy dotyczące handlu w niedzielę. Będzie ich jeszcze mniej niż w roku ubiegłym. O nowych regulacjach prawnych Dominika Raszkiewicz rozmawiała z Agnieszką Dobrodziej, pełniącą obowiązki zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku.
Ile niedziel handlowych w tym roku zaplanowano? W tym roku zaplanowano 7 niedziel handlowych. Chciałabym zwrócić uwagę, że ustawa weszła w życie w marcu 2018 roku, gdzie on był takim rokiem najbardziej liberalnym. Tych niedziel, gdzie ten handel miał miejsce, było najwięcej, bo była to pierwsza i ostatnia niedziela. Natomiast w zeszłym roku była to tylko ostatnia niedziela. Natomiast w tym roku rzeczywiście tu jest najbardziej restrykcyjnie. Tak to przepis zresztą regulował. Był taki 3-letni okres obowiązywania, że jest to tylko 7 niedziel w danym roku, czyli generalnie tak jak było wcześniej, to są niedziele poprzedzające święta oraz 3 dodatkowe raz na kwartał mniej więcej przypadające w tym roku bieżącym.
To zatem co wynika z tych przepisów? Które sklepy mogą być otwarte w niedzielę, które nie mogą być otwarte?
Przepis dotyczy zakazu handlu w niedzielę i święta, z tym, że niestety musimy zwrócić uwagę, że przewiduje on 36 możliwości odstępstw od tej zasady i tutaj no, nie ukrywamy, rzeczywiście pracodawcy
pracodawcy póki co korzystają z tych rozwiązań, bo tam, gdzie ewentualnie jest przeważająca działalność związana z handlem tytoniem, czy działalność związana ze sprzedażą alkoholu oraz tak licznie, że tak powiem, w tej chwili pojawiające się na naszym rynku agencje pocztowe, no daje to rzeczywiście asumpt do tego, że coraz więcej tych placówek prowadzi taką działalność.
A jak reagować, kiedy widzimy sklep otwarty w niedzielę, sklep łamiący ewidentnie zasady, które omówiłyśmy przed chwilą?
W sytuacji, kiedy niedziela jest objęta zakazem handlu, w każdej chwili może, że tak powiem, osoba, która taką nieprawidłowość ujawni, skontaktować się z nami na naszej stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku. Jest czynny w każdą taką niedzielę objętą zakazem telefon. Można zgłosić ten fakt i wówczas inspektorzy, którzy dyżurują w tym dniu, powinni co do zasady udać się w to miejsce i, że tak powiem, na miejscu ujawnić naruszenie.
W tym roku zakupy będzie można zrobić jedynie w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w niedzielę przed Wielkanocą i dwie kolejne niedziele przed Bożym Narodzeniem.
Przegląd informacyjny mediów związkowych.
Tysol.pl donosi o krytycznej opinii NSZZ Solidarność odnośnie propozycji rządu dotyczącej wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych. W najgorszej sytuacji byliby pracownicy pomocy społecznej, których pensje wynosiłyby około 2200 zł. To znacznie niżej niż 2600 zł minimalnego wynagrodzenia, ocenia Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. W zestawieniu z wymaganymi kwalifikacjami, takimi jak wyższe wykształcenie, staż pracy w pomocy społecznej bądź odbycie szeregu szkoleń, to niezwykle mało. Znalezienie pracowników za takie pieniądze będzie zdaniem Solidarności praktycznie niemożliwe, pisze Tysol.pl. Portal NSZZ Solidarność przypomina, że podwyżki wynagrodzeń dla wielu branż, między innymi dla nauczycieli, muzealników, pracowników sądów, to efekt ciężkiej pracy Solidarności. Podwyżki nie pojawiły się same, bo ktoś miał dobry humor. To efekt ciężkiej pracy i żmudnych negocjacji Solidarności z rządem, często wspieranej akcjami protestacyjnymi, ocenia Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność. Dodaje, że choć związek odczuwa niedosyt, to trzeba pamiętać o straconych latach rządów PO-PSL, kiedy na długie lata zamrożono podwyżki, na przykład w budżetówce. Piotr Duda zaznacza, że Solidarność negocjuje z rządem inne ważne postulaty, między innymi emerytury stażowe czy wprowadzenie nowych systemów wynagradzania w obszarach finansowanych ze środków publicznych. Według przewodniczącego Solidarności, jeśli zmieni się lokator Pałacu Prezydenckiego, o wielu postulatach można po prostu będzie zapomnieć. Solidarność Pracowników Oświaty oznajmia, że w projekcie ustawy budżetowej nie ujęto skutków finansowych wzrostu płac nauczycieli w przyszłym roku budżetowym. Tymczasem w porozumieniu Solidarności z rządem, zawartym 7 kwietnia 2019 roku, uzgodniono, że do 2020 roku wprowadzony zostanie nowy system wynagradzania nauczycieli, według którego pensje nauczycieli byłyby powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. A Związek Nauczycielstwa Polskiego ogłasza, że na zapowiadane od września 6% podwyżki wynagrodzeń nauczycieli brakuje 700 milionów złotych, a samorządy alarmują, że nie mają z czego dołożyć. Z kolei Ministerstwo Edukacji Narodowej twierdzi, że budżet państwa nie może pokrywać wszystkich kosztów funkcjonowania szkół, a wydatki oświatowe stanowią coraz mniejszą część wydatków w budżetach samorządowych. Portal Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych natomiast informuje o negatywnej opinii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odnośnie petycji OPZZ-u, w której związkowcy domagają się urealnienia wysokości zasiłku pogrzebowego. OPZZ uważa, że kwota zasiłku pogrzebowego powinna wynosić 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.
Ciekawostki.
Inżynier pojazdów autonomicznych czy zawody medyczne związane z technicznym ulepszaniem ludzkiego ciała. Na te profesje będzie z pewnością zapotrzebowanie w przyszłości. Tak twierdzi Tomasz Rakowski z FNX Group.
Widać, że ten trend związany z wykorzystaniem różnego rodzaju pojazdów autonomicznych, on jest wznoszący i tego będzie coraz więcej. I warto w to inwestować. Już dzisiaj są kursy na różnych platformach e-learningowych, które dają możliwość zdalnego kształcenia się się właśnie w tym zawodzie, gdyż mało która uczelnia taki zawód oferuje. To jest strukturalne niedopasowanie. Drugi taki zawód, który też mi przychodzi do głowy, nazwałbym to tak związane w pewien sposób z hakowaniem ludzkiego ciała, z takim ulepszaniem ludzkiego ciała. Na przykład sczytywanie sygnałów elektrycznych z nerwów i w ten sposób przekazywanie różnego rodzaju impulsów, tak, do jakichś urządzeń zewnętrznych. Tak? Czyli na przykład mamy jakiś zewnętrzny szkielet i ruszając się, pomyśląc chociażby o tym ruszaniu się, ten szkielet się rusza, to pomogłoby ludziom, którzy na przykład nie mają kończyn albo są sparaliżowani.
To wszystko w dzisiejszym programie. Jeśli macie Państwo problem, proszę pisać na kontakt głospracownika@radiogdańsk.pl. Do usłyszenia.
Głos Pracownika. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.